Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
26 minut pozostało do godziny 10. Michał Pocześniak, dzień dobry. Ludzie i pieniądze i morska środa, więc będziemy rozmawiać o tematach morskich. Ze mną w studiu Dariusz Wieczorek, ekonomista z Uniwersytetu Gdańskiego, prezes HCS Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I na łączu telefonicznym dziennikarz Portalu Morskiego Piotr Stareńczak. Witam pana.
Dzień dobry państwu.
Panowie, Urząd Morski w Gdyni zdecydował o wprowadzeniu w portach Trójmiasta drugiego poziomu zabezpieczenia w trzystopniowej skali Międzynarodowego Kodeksu Ochrony Statków i Obiektu Portowego. Będą zwiększone kontrole bagaży, dokumentów pasażerów na promach, a także przeładunków przypływających jednostek. Powód wiadomy, Rosjanie przenieśli wojnę na Bałtyk. Jak wygląda bezpieczeństwo naszych portów, ale też bezpieczeństwo statków, które korzystają z Morza Bałtyckiego? Piotr Stareńczak, Portal Morski.
No w zasadzie można by powiedzieć, że nie będąc bezpośrednio zaangażowanym w czuwanie nad bezpieczeństwem w portach, nie bardzo mamy co komentować. Oczywiście można wspomnieć, że o ile dobrze pamiętam, po raz pierwszy w Polsce wprowadzono ten drugi poziom z trzystopniowej skali zabezpieczeń. No i tak jak pan powiedział, polega on głównie na wzmożonych, dokładniejszych kontrolach ładunków i osób. Natomiast egzekwowaniem odpowiednich procedur zajmują się właściwe służby i należy mieć nadzieję, to znaczy ja mam takie głębokie przekonanie, że w pełni wywiązują się ze swoich obowiązków i mają sytuację pod kontrolą. Jeżeli istnieją poza prostymi i widocznymi dla nas wszystkich, dla każdego interesariusza czy klienta lub gościa portu jakieś procedury, które nie powinny być szeroko komunikowane opinii publicznej, bo ich skuteczność zależy między innymi od tego, żeby szeroko o nich nie mówić, czy wręcz od poufności, no to na pewno są przez odpowiednie firmy, instytucje, czy też służby są na pewno implementowane. I tu tym bardziej nie mamy nic do powiedzenia, nawet gdybyśmy cokolwiek o tym wiedzieli w szczegółach.
No natomiast taka informacja, że brytyjska marynarka wojenna w poniedziałek wieczorem wysłała fregatę na Morze Północne w związku z potencjalnym ryzykiem celowego uszkodzenia gazociągów. Tak informuje brytyjskie Ministerstwo Obrony. Nasze Ministerstwo Obrony na razie o tym nic
no
nie
to,
mówi.
To można powiedzieć, że ta informacja pojawiła się już w przestrzeni publicznej, w tej domenie nieoficjalnej, w mediach społecznościowych, także nie ujawniam żadnej tajemnicy. Zresztą ten okręt, o którym mówię, nie kryje się, nie wyłączył nadajnika AIS i każdy go może w internecie, że tak się wyrażę, podejrzeć. Wygląda na to, że ORP Arctowski, okręt hydrograficzny marynarki wojennej RP, dysponujący między innymi możliwościami obserwacji i mapowania dna morskiego i wykrywania obiektów na dnie, jak się wydaje, sądząc po tym, jak nawigował w ostatnich kilkudziesięciu godzinach, w ciągu ostatniej doby, przeprowadził już obserwację rurociągu Baltic Pipe na praktycznie całej długości przebiegu gazociągu na polskich wodach, poza płytkimi wodami przy brzegu. Co więcej, wydaje się, wszystko na to wskazuje, wynika z obserwacji, że wzdłuż przebiegu rurociągu przez ten okres ostatnich kilkudziesięciu godzin przepłynął nie jeden raz. Także odpowiednie służby, tak jak wcześniej mówiłem, czuwają i robią, co do nich należy. Jeżeli chodzi jeszcze o takie nieoficjalne, niepotwierdzone informacje, to które już się pojawiły w przestrzeni publicznej, to więc znowu nie ujawniamy niczego.
Ujawniamy tajemnic, tak.
Tak, tak. To z takich już informacji, które już hulają, że tak powiem, po mediach społecznościowych, ale oczywiście one są oficjalnie niepotwierdzone i nie wiemy tego, czy tak jest. No podobno w rejonie gazoportu w Świnoujściu operują już jakieś, czy pojawiły się jakieś polskie jednostki specjalne.
Panie Dariuszu, wojna na innym poziomie w tej chwili.
No tak, oczywiście my jesteśmy w wojnie ekonomicznej oraz energetycznej poprzez zaangażowanie w pomoc Ukrainie, Ukraińcom. Jesteśmy właściwie, można powiedzieć, w tej drugiej linii, ale cały czas bardzo blisko frontu. Jeżeli faktycznie tak jest, że służby w tym momencie działają, zabezpieczają infrastrukturę krytyczną w postaci portów, w postaci Baltic Pipe oraz gazoportu, to bardzo dobrze. Rzeczywiście, jeżeli czysto hipotetycznie Rosjanie chcieliby nam zaszkodzić, no to wystarczyłoby wysadzić rurę, tudzież w jakiś inny sposób przyblokować gazoport i wtedy bylibyśmy w bardzo złej sytuacji, więc zabezpieczenie tej infrastruktury po prostu jest w naszym takim żywotnym interesie. I to jest interes ekonomiczny, ale nie tylko. No, generalnie można sobie wyobrazić, co by było, gdyby zimą zabrakło gazu, tudzież innych źródeł energii, na przykład węgla, ropy naftowej. To faktycznie trudno wyobrazić sobie skutki takiej sytuacji.
Duńska policja też informuje o otrzymaniu informacji o zaobserwowaniu niezidentyfikowanych dronów w pobliżu pola gazowego na Morzu Północnym. Drony miano widzieć w ubiegły weekend, więc dzieje się nie tylko, jeśli chodzi o nasze tutaj wody terytorialne.
Tak, no chociaż właściwie te zdarzenia z gazociągami Nord Stream pokazują, że właściwie uszkodzenie tej infrastruktury no, wydaje się bardzo proste dla ewentualnych służb. No, jednak morze jest bardzo długie. Rzeczywiście są i okręty podwodne, są drony, są nurkowie komandosi, którzy zapewne, jeżeli chcieliby, no to mogliby
faktycznie...
Tak,
głębokość już fachowcy stwierdzili, tak, jest dostępna.
Oczywiście.
Więc Piotr Staleńczak, Portal Morski. Jeszcze jedna sprawa, która mnie nurtuje. Jeśli doszłoby do sytuacji zagrożenia jakiegoś statku na Morzu Bałtyckim, czy nie ma takiego ryzyka, że no choćby te statki z węglem, na które czekamy, po prostu nie będą wpływać na Morze Bałtyckie?
Jest to raczej, wydaje mi się, że jest to raczej teoretyczna tylko możliwość o niskim prawdopodobieństwie. Nie można porównywać Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego. Na Morzu Czarnym znacznie dłuższą część linii brzegowej kontroluje Rosja. Na Bałtyku jest zupełnie inaczej. Tym bardziej, że nawet jeżeli na przykład Finlandia i Szwecja jeszcze nie wstąpiły do NATO, to i tak są, rozumie się, że są w tej szerszej koalicji państw demokratycznych i chcących pokoju. Także
pana zdaniem tego ryzyka nie ma w tej chwili, czysto teoretyczne. Uspokajamy.
Tak. Poza tym ja chciałem przypomnieć, że nawet na Zatoce Perskiej, gdy toczyła się wojna, tankowce
pływały,
pływały na zatoki, tak. Zdarzało się, że były trafione rakietami czy bombami. Nawet jeden z największych w historii statków, Sea Wise Giant, był uszkodzony poważnie, ale to nie powstrzymało. Oczywiście armatorzy płacą wyższe składki ubezpieczeniowe, ale jeżeli jest w jakimś rejonie duży i ważny ruch w handlu morskim, to takie zagrożenia nie są w stanie powstrzymać go.
Cały czas niestety jesteśmy na celowniku Rosji, no ale jak tutaj mówią eksperci, w tej chwili sytuacja jest opanowana. Miejmy nadzieję, że te rzeczy, które dzieją się, o których nie wiemy, które mają wpłynąć na nasze bezpieczeństwo, zdecydowanie mają, spełniają swoje zadanie. Panowie, kwestia kryzysu energetycznego. Węgiel płynie do nas i płynie. Co do jego jakości nie będziemy rozmawiać, bo to też jest kwestia taka, że przesiewane, nie przesiewane, tutaj różne głosy się na ten temat pojawiają. Jak mówi minister Sasin, do końca roku do Polski z importu, i to głównie drogą morską, trafi prawie 11 milionów ton węgla. Piotr Starańczak, czy nasze porty mają odpowiednią wydolność? Porty, ale też infrastruktura. Mówimy o tym, jak ten towar potem przesłać na drugi koniec Polski.
Wydaje się, że nie ma większych problemów z przeładunkami przez burtę, czyli ze statku na nabrzeże. Natomiast prawdopodobnie są pewne problemy po stronie kolei głównie z odwozem tych zwiększonych ilości węgla z portów w głąb Polski. Prawdopodobnie tutaj mamy problem. Niewykluczone, że może być pewien problem z odpowiednio szybkim ładowaniem z hałd w portach właśnie do wagonów kolejowych. Natomiast sam z wąskiego gardła raczej nie ma, a jeżeli jest, to w bardzo nieznacznym stopniu, jeżeli chodzi właśnie o miejsce przy nabrzeżach i przeładunki ze statków na nabrzeża, tym bardziej, że operatorzy terminali, operatorzy nabrzeży, przeładowcy znaleźli sposób, na przykład udostępniając nabrzeża, które wcześniej nie były dedykowane przeładunkom węgla. Widzimy tę sytuację. Ja obserwuję już od paru miesięcy ruch statków z węglem i rzeczywiście widać ruch wzmożony w portach i statki z węglem pojawiające się w miejscach przy nabrzeżach, które wcześniej węgla nie obsługiwały. W zasadzie w każdej chwili jest w drodze do Polski oraz na redach oczekujących na kotwicowiskach na swoją kolejkę przy nabrzeżu. Z tym, że to są czasami oczekujących w ogóle nie ma, czasami jest nieznaczna liczba statków oczekujących. No w każdym razie łącznie statków znajdujących się w drodze i na kotwicowiskach jest zazwyczaj powyżej 10. Ja na przykład robiłem takie dokładne dla siebie, na własny użytek podliczenia. 7 września było 12 statków, 17 lipca również kilkanaście statków było w danym momencie w ruchu do Polski lub na kotwicowiskach. Z tym, że dostępna mi metodyka tego podliczenia uwzględnia to, że nie wszystkie statki mogłem wykryć, bo przykładowo duże statki typu Capesize mogą płynąć na przykład z Australii czy z Indonezji i część ładunków zostawiać na przykład w Rotterdamie albo w Hawrze. I jak płyną do Hawru, do Rotterdamu, to jeszcze nie wykazują portu destynacji polskiego. No z oczywistych względów, po prostu dlatego,
że ich nie jest portem. Tak.
I przy mojej metodyce po prostu sprawdzania jeszcze taki statek płynący w dalszej perspektywie do Polski nie jest jeszcze do wykrycia. Także tych statków może być nawet więcej niż obliczyłem.
Dariusz Wieczorek, czy w takim razie, patrząc się i słuchając tych informacji o statkach, które płyną do nas z węglem, ta cena, ocena ekonomisty, cena węgla będzie spadać? Będzie go więcej na
trudno
rynku.
Trudno powiedzieć. To znaczy powinna spadać, natomiast rzeczywiście ten węgiel myślę, że nie tylko ze względu na cenę u dostawcy, ale może nawet przede wszystkim ze względu na koszty logistyczne, w tym przewóz koleją z portu do miejsca odbioru. No, z tej perspektywy rzeczywiście ten węgiel być może nie stanieje jakoś bardzo.
Tutaj, do tego poziomu, jaki był przed wybuchem wojny.
To, o czym pan redaktor na samym początku tego wątku wspomniał, że jakość tego węgla jest, można powiedzieć, kwestią jeszcze dyskusyjną czy do sprawdzenia. No, moim zdaniem to jest właśnie kwestia kluczowa, bo my w Polsce mamy węgiel, my produkujemy dużo węgla, ponad 50 milionów ton węgla w Polsce się wydobywa, zużywanego w Polsce. Natomiast problem dotyczy tak naprawdę 15 około milionów ton, w tym tego węgla rzeczywiście dla gospodarstw domowych. Mniej więcej jedynie połowę tego zapotrzebowania w Polsce mamy zaspokojone. Druga połowa musi być sprowadzona, tak? Ona była sprowadzona, była sprowadzana do tej pory
z wschodniej granicy,
z Rosji, natomiast, natomiast w tym momencie po prostu rzeczywiście jest wyrwa. W zasadzie to nie powinno być dużym problemem, bo węgiel na świecie rzeczywiście jest, ale ze względu na ten bardzo krótki czas i właściwie nieprzygotowanie infrastruktury, to znaczy pewne zaskoczenie można powiedzieć, bo my mamy infrastrukturę, ale ona była wykorzystywana w inny sposób, tak jak nabrzeża na przykład nie były przeznaczone do
tak jak mówił redaktor, Stareńczak.
No
tak,
właśnie. No,
jesteśmy elastyczni. Jeśli przypływa do nas drewno, czy my wysyłamy drewno, no to to nabrzeże będzie gotowe. W tej chwili to przestawienie się na węgiel musi trochę,
potrwać. Problem ma charakter w dużej mierze organizacyjny, ale no jest to niewątpliwie wyzwanie.
To jeszcze panowie pytanie a propos tej organizacji. Jak oceniacie pomysł tego, by ten towar strategiczny, jakim jest węgiel w tej chwili, był dystrybuowany przez samorządy. Piotr Stareńczak.
No jest to kwestia taka zupełnie niezwiązana ze sprawami morskimi.
No ale przechodzimy z tym towarem z nabrzeża przez kolej.
Trudno mi oceniać, ale intuicyjnie wydaje się, że może to być dobre rozwiązanie. No w końcu chodzi o wyeliminowanie pośredników, którzy
zmniejszanie ceny, tak.
Tak, którzy niestety sytuację wykorzystują, bo nie wszystko się da, że tak powiem, zwalić na te problemy czy koszty logistyczne w warunkach utrudnionych dla logistyki, czy w warunkach bardziej skomplikowanej logistyki i dłuższej drogi węgla, załóżmy. Ta droga rzeczywiście jest ewidentnie czasami dłuższa. Przykładowo w ostatnią sobotę do portu w Rydze wpłynął statek klasy Baby Capesize Horizon 2, który przywiózł 109 tysięcy ton węgla z Mozambiku i mniejszymi statkami będzie to transportowane do Gdyni. Na pewno jest to zwiększenie kosztów w stosunku do sytuacji ze statkiem przywożącym coś bezpośrednio. Dlaczego to ma sens w ogóle? Dlatego, że większe statki, te powyżej 100 tysięcy ton nośności, również capesize, z tym, że akurat capesize nie wchodzą do polskich portów w pełni załadowane. No w każdym razie te większe statki mogą na przykład w Gdyni tylko przy jednym czy dwóch nabrzeżach być obsługiwane, natomiast mniejsze statki mogą być, że tak powiem, przyjęte bardziej elastycznie w większej liczbie miejsc, także dlatego to ma sens w ogóle,
że długofalowo jest to opłacalne. Tak, długofalowo jest to opłacalne. Więcej towaru zostanie wyładowane w Gdyni.
No z mojej perspektywy tak intuicyjnie jest to pomysł bardzo zły. Po prostu samorządy, gminy, miasta nie posiadają składów węglowych. Składy węglowe działają w warunkach konkurencji. Oczywiście mówienie o spekulacji może być bardzo atrakcyjne medialnie czy politycznie. Zrzucanie na tych złych handlarzy, że jest taka, a nie inna cena węgla, może się nawet gdzieś przebić do opinii publicznej. Natomiast trudno mi sobie wyobrazić, że wójt z burmistrzem będą teraz po prostu, nie wiem, jakieś składy węglowe uruchamiać i sprzedawać bez marży albo z minimalną marżą, by pokryć koszt wynajęcia placu,
tak, i sprzętu.
No więc właśnie, no i teraz rzecz jest taka, że jeżeli chcemy, żeby ten węgiel był tańszy, to być może należałoby popatrzeć na cały łańcuch dostaw, ile ten węgiel na którym etapie kosztuje, tak? Pytanie, ile na przykład PKP będzie, czy ile oczekuje za przewóz, dajmy na to, wagonu węgla z punktu A do punktu B. I okazałoby się, że tak naprawdę można to wyeliminować, ale w zupełnie inny sposób. Znaczy obniżyć cenę, ale w zupełnie inny sposób.
I miejmy nadzieję, że w tym kierunku działania rządu i ministerstw będą szły, tak żeby nam na pewno węgla nie zabrakło. Tak zapewnia rząd. Zobaczymy, jak to będzie. 5 minut pozostało do godziny 10:00. Ludzie i pieniądze dzisiaj w klimacie morskim i o tym, co dzieje się w portach, jak transportujemy węgiel do naszego kraju. I goście, Dariusz Wieczorek, prezes HCS Polska, ekonomista z Uniwersytetu Gdańskiego. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
I Piotr Stareńczak, dziennikarz portalmorski.pl. Dziękuję. Michał Pacześniak, żegnam
się. Dziękuję.
Do usłyszenia.